Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
Komputer na dekadę, telewizor na całe życie, jak pokochać stary zarysowany smartfon?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Tu Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. Dziś chciałbym porozmawiać z moimi gośćmi o tym, czy jest w ogóle coś takiego jak zrównoważony rozwój w branży technologicznej. Czyli tak naprawdę, co producenci naszych laptopów, tabletów czy smartfonów robią, żeby nasze gadżety mniej obciążały środowisko. A moimi gośćmi są Agata Nowotny, socjolożka, badaczka designu, organizatorka wystaw poświęconych projektowaniu, była naczelna magazynu Futu. Obecnie w ING zajmuje się doświadczeniami klientów. Dzień dobry, Agata.
Dzień dobry.
Oraz Piotr Stankiewicz, socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizujący się w relacjach między rozwojem nowych technologii a życiem społecznym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchajcie, kiedyś byłem w Muzeum Historii Komputerów w Mountain View, czyli tam, gdzie mieści się siedziba Google'a. I najciekawszą częścią ekspozycji była ta, która była najbardziej zbliżona do naszych czasów. Rozmieszczono tam, nie wiem, pierwsze smartfony, palmtopy, kto jeszcze pamięta o palmtopach, czy na przykład iPody, które też niedawno wycofano z użytku po prawie 2 dekadach. Pamiętam wtedy w tym muzeum takie dziwne uczucie, że no, całkiem niedawno jeszcze te urządzenia były nowe, hołubione, sprawiały przyjemność w dotyku, a dziś ludzie chcą już dotykać czegoś innego. I pomyślałem też, że mój nowy, nowiutki wówczas telefon, też kiedyś będzie częścią tej wystawy. No dziś się z tego śmieję, myślę, że byłem naiwny, że raczej będzie częścią jakiegoś śmietniska, bo ponad 40% przetworzonych śmieci w rozwiniętych regionach świata to tak zwane elektrośmieci, czyli urządzenia gospodarstwa domowego, ale też gadżety, na które kiedyś dmuchaliśmy, chuchaliśmy, ale przecież problem śmieci to nie wszystko. Jeszcze mamy emisję CO2. I z danych zebranych przez firmę Statista wynika, że nasze gadżety generują ponad 2-krotnie większy ślad węglowy niż na przykład sieci telekomunikacyjne czy centra danych, które pochłaniają przecież też mnóstwo prądu. Przy czym w połowie emisje tych naszych gadżetów biorą się z produkcji, a w połowie z użytkowania. A poza tym produkcja gadżetów przecież obciąża środowisko naturalne, bo coraz więcej rzadkich metali eksploatujemy w trakcie produkcji tych gadżetów. I chciałbym zacząć od tego, po ile lat mają wasze telefony, jak są stare. Mój ma 4 lata i nie ma dnia, żebym nie myślał o wymianie.
Mój ma 2 lata i liczę to po prostu abonamentem. Natomiast ja zaczęłam myśleć o wymianie tego telefonu z przykrością, bo wcale nie jestem chętna, żeby wymieniać tak często sprzęty. Natomiast on po prostu przestaje dobrze działać. I myślę, że to jest też część naszej dzisiejszej rozmowy. Spowalnia, zatyka mu się pamięć, mimo że tak wcale strasznie dużo rzeczy w nim nie trzymam i nie jestem jakimś takim heavy userem, że tak ładnie po polsku powiem. Więc on po prostu przestaje pełnić swoją funkcję. Natomiast jakby do samej rzeczy, jako rzeczy jestem dosyć przywiązana, bo ja chyba się przywiązuję do rzeczy, jak one dobrze leżą w ręku i już się do nich przyzwyczajam, to już nie widzę powodu, żeby się odzwyczajać i przyzwyczajać do kolejnych sprzętów.
Piotrze, a u ciebie jak?
Mój telefon też ma 2 lata i to jest dość długo, biorąc pod uwagę fakt, że to jest telefon służbowy. I ze zdziwieniem zauważyłem, że przy sprzętach służbowych jest jakaś taka dziwna presja, by je dość często wymieniać. To znaczy procedury są tak ustawione, że co jakiś czas te sprzęty się po prostu wymienia i u mnie w pracy wręcz ze zdziwieniem niektórzy pytają, że ciągle mam ten sam telefon. I myślę, że to jest też coś, co rzuca pewne światło na to zagadnienie, jakie są przyczyny wymiany telefonów i czy one są za każdym razem konieczne.
No właśnie, bo jak myślę o swoich gadżetach, to w sumie i telefon, i tablet no, wyglądają doskonale, bo używam ich ostrożnie, spełniają swoją rolę, tylko że tak jak powiedziała Agata, dokładnie jestem w tej grupie ludzi, których gadżety stają się coraz bardziej powolne. No i teraz mam taką pokusę, żeby powiedzieć, nie wiem, że firmy nas przekonały, że musimy utrzymywać nasze urządzenia w stanie tej permanentnej nowości, tak? Zawsze najnowszy model, ale tak naprawdę chyba nie jest tak do końca, bo my też jako konsumenci chcemy nowych funkcji, lepszych zdjęć, lepszego dźwięku, lepszej baterii i czegoś tam jeszcze. I teraz pytanie brzmi, czy da się w ogóle wyjść z tego zaklętego kręgu, który poza tym, że generuje coraz więcej śmieci, tam emisji CO2, to jeszcze na dodatek zwiększa nasze uzależnienie od rzadkich metali, które są niezbędne do produkcji gadżetów.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zdefiniować sobie ten zaklęty krąg, bo moim zdaniem to nie jest tak, że my jako konsumenci chcemy coraz więcej, szybciej, lepiej, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że kolejne wersje aplikacji czy chociażby stron internetowych są tak zasobożerne, że na starszych sprzętach nie działają aż tak sprawnie. I to myślę, że jest w dużym stopniu celowa strategia producentów, którzy w ten sposób nakręcają konieczność wymiany sprzętów na nowe. Ale faktem jest, że taki zaklęty krąg występuje i tutaj trzeba też zdać sobie sprawę z faktu, że ten elektrośmieci, które generujemy, są potwornym problemem przede wszystkim dla krajów trzeciego świata, dlatego że one są w większości eksportowane, przede wszystkim do Azji. Stany Zjednoczone eksportują 80% swoich odpadów do Azji. Z Europy trafia rocznie 1,5 miliona ton elektrośmieci i to jest nie tylko problem z przerzucaniem tych odpadów na inny kontynent, ale to jest też utrata cennych zasobów, dlatego że te urządzenia można by poddać recyklingowi właśnie w celu odzyskania metali rzadkich. A metale rzadkie stają się coraz większym problemem przy planowaniu zielonej transformacji, przy generalnie postępach cyfryzacji, dlatego że we wszystkich urządzeniach elektronicznych, im bardziej one są zaawansowane, w tym większym stopniu potrzebujemy tak zwanych metali ziem rzadkich, czy też metali krytycznych. Ich jest między 30 a 60, zależy według jakiej klasyfikacji liczyć. W większości one są zlokalizowane właśnie w Chinach lub w krajach afrykańskich i one poza tym, że są rzadkie, są trudno wydobywalne i wydobywalne przy bardzo dużym obciążeniu dla środowiska. I w tym momencie również te koszta środowiskowe są eksternalizowane na inne kontynenty, do innych krajów, gdzie kontrola nad tymi procesami wydobywczymi jest niewielka bądź żadna, zanieczyszczenie środowiska jest duże, a na to wszystko nakłada się jeszcze problem strategiczny w postaci zwiększającego się wydobycia tych zasobów. Międzynarodowa Agencja Energetyki szacuje, że jeśli chcemy osiągnąć ten słynny cel emisyjności zero netto w 2050 roku, to musimy sześciokrotnie zwiększyć wydobycie metali rzadkich, a jednocześnie jest spore ryzyko, że one się do tego czasu po prostu zdążą wyczerpać w znanych nam złożach.
A czy da się w ogóle od nich odejść? Od uzależnienia, przynajmniej nie wiem, zacząć mniej ich może używać, bo odejść pewnie się nie da całkowicie.
Znaczy odejść by się dało bardzo prosto, odchodząc od trendu cyfryzacyjnego. Znaczy nie, gdybyśmy byli w stanie zrezygnować z tych gadżetów, gdybyśmy byli w stanie zrezygnować z rozwoju technologii chmurowych, kolejnych wersji internetu i usług opartych na internecie, to wtedy to nasze uzależnienie w naturalny sposób by się zmniejszyło, ale myślę, że nie o taką odpowiedź ci chodziło. Inny sposób...
Na pewno
tak,
nie.
Tak, bo w tym momencie odchodzimy faktycznie od metali, a nie tyle od samego uzależnienia. Rozwiązaniem, które jest realistycznie brane pod uwagę, to jest właśnie odzysk tychże metali. W tym momencie on odbywa się w niewielkim stopniu. Większość metali jest w ogóle nieodzyskiwalna z takich urządzeń jak chociażby baterie, które po prostu wyrzucamy i pozostają na składowiskach odpadów, w dodatku emitując szkodliwe substancje. I właśnie w technologiach recyklingu urządzeń elektronicznych, co musiałoby się wiązać również z zaprzestaniem właśnie tego eksportu elektrośmieci, upatruje się jednego z głównych rozwiązań dla problemu uzależnienia.
Mm-hmm. Agata, a powiedz, co ty sądzisz o tych usługach w telefonach, bo Piotr dotknął tego wątku, prawda? On powiedział, że no, staje się wolniejszy ten sprzęt, bo strony są bardziej zasobożerne, że nowe aplikacje też są bardziej zasobożerne. Ja tak sobie myślę, większość producentów mówi tak, jesteśmy, jakby rozwijamy ten nasz biznes w zrównoważony sposób, ponieważ mamy coraz bardziej oszczędne baterie, mamy ochrony przed wstrząsami i upadkami, czyli to oznacza de facto, że my rzadziej ten sprzęt wymieniamy w wyniku różnego rodzaju losowych zdarzeń. To sprzęt są wodoodporne, ale co z tego, jeśli w pewnym momencie nasze urządzenie mówi, że synchronizacja nie jest możliwa do chmury, bo mamy nieaktualną wersję oprogramowania, a nowa wersja oprogramowania to już na nowym urządzeniu, bo nasze jest za stare na update. No i co teraz? Pytanie brzmi, czy ta ciasna integracja naszych urządzeń z usługami to nie jest jakimś koniem trojańskim?
No to jest bardzo złożony problem, ale z pewnym chyba światełkiem w tunelu. Bo jeśli sobie pomyślimy o tych sprzętach jako trochę dwutorowo, to znaczy osobno się zastanowimy nad naszym przywiązaniem do rzeczy materialnej, jaką jest smartfon, telefon, nie wiem, laptop, komputer stacjonarny i tak dalej, to jest jakaś rzecz, to jest obiekt. I on sam w sobie może być ładny, brzydki, może być poręczny, nieporęczny, może nam jakoś tam pasować, nie pasować, może być droższy, tańszy, ale on sam jakby bez tego oprogramowania, jak powiedziałeś, jest w sumie bezwartościowy tak naprawdę. Tą wartość, zarówno rynkową, jak i taką, nie wiem, użytkową i sentymentalną też często.
Taką osobistą.
Taką osobistą tworzy zawartość tego, co mamy w środku, prawda, w tych sprzętach. I teraz dla większości z nas tak na co dzień, jak sobie żyjemy i używamy tych sprzętów, to my w ogóle tego nie rozróżniamy. Co jest czasem zdziwieniem, myślę, dla producentów albo dla dostawców oprogramowania, no bo oni bardzo jasno widzą te różnice, natomiast my sprawdzamy w telefonie różne rzeczy. Ale co znaczy sprawdzać w telefonie rzeczy? Czy to znaczy, że ja weszłam do aplikacji, na przykład bankowej, czy to znaczy, że ja weszłam do przeglądarki, czy ja weszłam na aplikację, nie wiem, z mapą i sprawdzam, gdzie jest jakieś miejsce, do którego jadę, w które się udaję, więc zwróćcie uwagę, że nam się skleja to, w takim codziennym użytkowaniu nam się skleja to w jedną jakąś taką rzecz materialno-niematerialną, bym powiedziała. No i teraz, jeśli sobie o tym pomyślimy w ten sposób, to wydaje mi się, że jest duże pole do popisu dla dostawców usług różnego rodzaju. I teraz jeśli prawdą jest, myślę, że w dłuższej mierze rzeczywiście prawdą jest, że ten popyt cały, taka kapitalistyczna logika by nakazywała, żeby za tą nowością gonić i może nie ma co z tym walczyć i może rzeczywiście tak jest, że my potrzebujemy tych nowości z różnych względów i to historycznie to od dawna w zasadzie tak było i się napędzało. Natomiast być może można zaspokoić tą potrzebę nowości niekoniecznie sprzętem materialnym, a właśnie tą chmurą czy tymi rozwiązaniami niematerialnymi, czyli na przykład usługami albo funkcjonalnościami jakimiś. No tylko rzeczywiście te sprzęty wtedy muszą być kompatybilne i tak jak Piotr powiedział, no muszą dać radę, prawda? Znaczy nie mogą być za słabe, żeby udźwignąć te coraz to nowsze usługi i też wydaje mi się, że dochodzi też kwestia bezpieczeństwa, to znaczy te usługi nie tylko powinny być coraz bardziej rozbudowane czy dostarczać nam jakichś nowych funkcjonalności, ale one też powinny być coraz bardziej bezpieczne. To jest taka rzecz, o której też się może mało mówi, ale jest niezwykle ważna, no bo to zagrożenie, cyberzagrożenie rośnie wraz z tym, ile naszych aktywności się przenosi do tej sfery takiej chmurowej, powiedziałabym.
Mm-hmm. A powiedz, a jakiś przykład możesz podać? To znaczy, gdzie byśmy mogli, nie wiem, zastąpić nowością treści, nowość urządzenia?
Wydaje mi się, że jakimś rozwiązaniem byłoby pójście w stronę modułowości, bo już możliwość budowania tych sprzętów z różnych modułów jest już usługą. To znaczy, to już nie jest tylko i wyłącznie dostarczenie gotowego, zamkniętego rozwiązania jakiegoś materialnego obiektu. Taka modułowość daje możliwość jakiegoś, nie wiem, dostosowania, indywidualizacji takie ładne polskie słowo customizacja tutaj mi przychodzi do głowy. Jest na przykład taki producent, który wyrósł ze startupu, producent telefonu, który się reklamuje jako uczciwy telefon i oni dostarczają właśnie moduły różne, to znaczy jeżeli chcesz mieć, na przykład jeśli ci zależy bardziej na tym, żeby mieć świetną kamerę w aparacie telefonicznym, no to możesz sobie dokupić jakby większy element, który odpowiada za to robienie zdjęć, ale na przykład możesz mieć słabszą, nie wiem, pamięć czy coś innego, tak? Więc jakby można sobie dobierać te moduły w zależności od tego, co się potrzebuje. I tutaj już jest takie rozwiązanie, które właśnie bardziej idzie w stronę usługi, a nie dostarczenia zamkniętego obiektu. Na ile to jest skalowalne, to jest osobne pytanie, to znaczy na ile to jest rzeczywiście biznes, który ma przyszłość, to chętnie bym sama się dowiedziała więcej. Wiem, że ta firma jest od paru ładnych lat na rynku, rośnie to na pewno, bo zaczęli od startupu, dzisiaj są taką dosyć dobrze prosperującą firmą, natomiast nadal są mało popularni. W Polsce spotkałam może 3 osoby, które mają telefon tej marki, więc nadal jest to daleko jeszcze od takiej codzienności.
Jasne. Piotrze, czy to nie jest przypadkiem wprowadzenie w temat pod tytułem prawo do naprawy? Czy to jest tylko takie złudzenie? Nam się tak wydaje, że to jest naprawa, a w istocie nie jest to naprawa.
Tak, ja bym powiedział nawet więcej, że tu chodzi nie tylko o prawo do naprawy, ale o pewną otwartość urządzeń, które nas otaczają i które w dużym stopniu są częścią naszego życia i nas samych, ich otwartość na współkształtowanie. Przy czym ja bym chciał jeszcze się skupić na tym napięciu pomiędzy przedmiotami a usługami, czy telefonami a usługami, bo w momencie, gdy mówimy o pewnym naszym przywiązaniu do gadżetów, to ja się obawiam tego, że odchodząc od tego, wpadamy w inną pułapkę, jaką jest uzależnienie od usług i treści, które są w tych telefonach. I myślę, że obserwując dzisiejszą młodzież, można zauważyć, że dla nich już w o wiele mniejszym stopniu same telefony są tym przedmiotem kultu, jak było jeszcze kilka lat temu, gdy chodziło o to, że kto ma nowszy, lepszy, szybszy telefon, a w o wiele większym stopniu o statusie w grupie świadczy to, co w tym telefonie mamy. I tutaj główną rolę odgrywają oczywiście media społecznościowe i nasza pozycja w tych mediach społecznościowych, ale ja bym widział pewien problem, czy spodziewałbym się pewnego wyzwania, które będzie wiązało się z przenoszeniem coraz większej naszej uwagi właśnie do środka w takim sensie, że do internetu. I myślę, że najlepszym przykładem jest Metaverse, bo Metaverse jest właśnie takim przejściem od materialności do postmaterialności, można powiedzieć, czy po prostu do tego, co wirtualne, tego, co niematerialne. I myślę, że na to warto zwrócić uwagę, w jak dużym stopniu uzależniające i ograniczające dla nas jest nie tylko to, co materialne i co przedmiotowe, ale to, co wirtualne i cyfrowe. A jeśli chodzi o kwestię prawa do naprawy, to tutaj myślę, że trzeba spojrzeć na to, co Unia Europejska w tym obszarze robi, bo jak wiemy, jest szereg inicjatyw i regulacji unijnych, które mają otworzyć przedmioty na manipulacje ze strony użytkowników, łącznie z takimi, wydawałoby się, bardzo prostymi, a przy tym być może rewolucyjnymi pomysłami, jak dołączanie instrukcji naprawy do kupowanych sprzętów, tak by umieć ten sprzęt nie tylko obsłużyć zgodnie z instrukcją obsługi, ale by umieć go również naprawić w najprostszym wymiarze. Bo zwróćmy uwagę, że bardzo dużo mówimy o takim majsterkowaniu i nauce programowania i majsterkowania przez dzieci. Można kupić cały szereg różnych zestawów, które mają rozwijać takie kompetencje u dzieciaków, a później oni nie mają za bardzo gdzie tego wykorzystać, bo nawet zwykłej baterii w telefonie nie można wymienić samemu, bo telefon jest nieotwieralny, bo stanowi jedną zamkniętą całość. I w efekcie się okazuje, że ta nauka majsterkowania, łączenia różnych obwodów, budowania robocików przydaje się tylko tym, którzy chcą zostać programistami albo po prostu inżynierami, ale w codziennym życiu, jak bateria zaczyna być coraz słabsza, to po prostu wymieniamy telefon. I tutaj regulacje unijne wychodzą naprzeciw temu problemowi i wydaje się, że to może w takim duchu gospodarki obiegu zamkniętego, która jest jednym z haseł Europejskiego Zielonego Ładu, właśnie to może być jakąś ścieżką do ograniczenia wykorzystania i wyrzucania przede wszystkim tych produktów. Przy czym nie oszukujmy się, ale wydaje się, że bez radykalnego odejścia od konsumpcjonizmu jako pewnego fundamentu naszej gospodarki to się nie obędzie, ale to już jest duży temat na chyba inną dyskusję.
No tak, chcesz schudnąć, trzeba mniej jeść przede wszystkim, że tak to podsumuję. Agata chciała zabrać głos.
Tak, dzięki Piotr, że włączyłeś tutaj wątek Unii Europejskiej i tych regulacji. Ja bym to w ogóle pociągnęła i rozszerzyła do włączenia takiego trzeciego ważnego aktora w tej grze, a mianowicie polityki i polityk różnego rodzaju. I polityków oczywiście, którzy te polityki tworzą. Bo rozmawiamy głównie o takich różnych mechanizmach społecznych, o konsumentach, jak reagują konsumenci, na ile są łasi na te nowości i tak dalej, i o pewnych strategiach producentów bądź usługodawców. Natomiast ta polityka też jest istotna i wydaje mi się, że to prawo związane z tam minimum 10-letnią gwarancją i włączeniem właśnie tego prawa do naprawy jest bardzo istotne. Ale też różne kraje robią na własną rękę różne rzeczy, żeby też wspierać taką politykę. I na przykład Szwecja obniża podatki VAT bodajże na części wymienne i na w ogóle usługę naprawy. Da, więc to też pokazuje, że tymi strategiami można jakoś sterować i można wzmacniać bądź osłabiać pewne kierunki, pewne działania.
No tak. Chciałem powiedzieć, że niestety w obecnym kształcie ta europejska dyrektywa nie obejmuje naszych gadżetów, obejmuje głównie sprzęty AGD, telewizory. Chyba najmniejszym urządzeniem, które jest objęte, to jest suszarka niestety, ale miejmy nadzieję, że wkrótce będzie tych urządzeń na liście więcej, które musimy móc naprawić w ciągu 10 lat od wprowadzenia do obrotu. Skoro mówimy o naprawach i o tej relacji z przedmiotem, o którą Agata zahaczyłaś, mnie interesuje, frapuje mnie takie pytanie, bo Piotr mówił tak, żeby te sprzęty były jakby bardziej otwarte, modyfikowalne. Mamy chyba świat, który idzie w przeciwnym kierunku zupełnie. Znaczy te przedmioty stają się coraz bardziej zamknięte, zintegrowane. Jest to słynne sformułowaniem closed proprietary product, tak? Czyli taki produkt zamknięty, który po prostu na częściach jakby do tej firmy należących został zbudowany. I teraz czytałem ostatnio fascynujący wywiad z taką projektantką holenderską, Helen Jongerius, która mówi, akurat to było w magazynie Monocle, która mówi, że projektanci odgrywają ogromną rolę w napędzaniu nadmiernej konsumpcji i gdybyśmy wiedzieli, jak produkt jest złożony, gdybyśmy umieli ten produkt naprawić, to byśmy mieli z tym produktem relację. Jeszcze dodaję, że ten produkt, można z nim zbudować relację, jeśli on jest niedoskonały, jeśli ma jakąś wadę. I ja to rozumiem z punktu widzenia czysto marketingowego, że produkt z wadą jest produktem rzadszym, no bo w dobie masowej produkcji wszystkie są takie same, ale zastanawiam się, czy taki telefon z rysą to w ogóle ma sens, nie?
No, ja się czasem z Jongerius zgadzam, a czasem nie zgadzam i tutaj akurat w tym przykładzie tej niedoskonałości będę dosyć sceptyczna. Myślę, że to jest w dużej mierze takie bardzo elitarne spojrzenie. To jest spojrzenie kogoś o niezwykle wyrobionym guście, smaku, kto właśnie jest w stanie docenić jakąś rysę czy jakiś ślad ludzkich rąk i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że właśnie jak ty trochę pociągnąłeś do absurdu taką wizję właśnie fabrycznie produkowanej rzeczy, która powstaje z rysą, no to to się kłóci raczej z ideą jakiegoś sprzętu.
No oczywiście. Sterylnego, idealnie równego, gładkiego, prawda?
Nie, tak. Więc ja raczej tutaj nie wierzę w jakąś taką utopię, że te rzeczy z jakąś skazą czy z jakimś takim niedoskonałością będą odgrywać większą wartość. Natomiast wydaje mi się, że im mniej jednorazowe są te rzeczy, tym większą mają trwałość taką kulturową w ogóle. To znaczy, że zastanawiałabym się nad tym, jak sprawić, żebyśmy mieli mniejszą ochotę do porzucenia tych rzeczy. Nie mam gotowego rozwiązania, od razu niestety powiem. Rozczaruję, ale to jest ciekawe wyzwanie projektowe i zgadzam się z Jongerius w tym, że rzeczywiście projektanci mają tutaj kluczową rolę do spełnienia. Ja miałam przyjemność przez wiele lat uczyć projektantów, zdarza mi się to do dzisiaj gościnnie raczej, ale przez wiele lat prowadziłam kolejne roczniki studentów i jednym z takich na przykład zadań, które dawałam na zajęciach, dawaliśmy w zasadzie, bo byliśmy przekonani, że to uczenie studentów ma sens wtedy, kiedy jesteśmy też kolektywem pewnym, więc ja jako socjolożka i badaczka prowadziłam zajęcia z projektantami przemysłowymi i żeśmy bardzo często dawali takie zadanie, żeby studenci zaprojektowali nie tylko obiekt, który będzie idealnie wyglądał po wyjściu z powiedzmy warsztatu czy z produkcji, z linii produkcyjnej, ale będzie też się starzał w jakiś sposób. I celowo mówię, nie idealnie wyglądał za 10 lat, bo to nie chodzi o to, że on ma się idealnie, w ogóle nic nie, ma się nie zmienić, ale żeby w ogóle się zastanowić, jak ten produkt się starzeje i co się z nim dzieje potem. I czy on u nas jest po 10 latach, czy nie? I co ja jako konsumentka, czy odbiorczyni takiego produktu mogę z nim zrobić? Czy mam go wyrzucić? Czy mam go zrecyklingować? Czy ja mam go powtórnie jakoś użyć? Czy mam go odesłać do producenta? I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też jest ten wątek usług, bo ja będę do niego maniakalnie wracać. Już dzisiaj nie da się myśleć o produkcji materialnej bez tej nakładki usług. To znaczy zwróćcie uwagę, że to, że producent coś produkuje i na przykład zakłada, że można to odesłać do tego producenta i na przykład dostać nową rzecz, a on już sobie to zrecyklinguje, no to to jest też jakiś model biznesowy, to też jest jakaś usługa. Więc ja bym tutaj trochę widziała jakieś pole do popisu też dla producentów.
To prawda. Zanim przekażę głos Piotrowi, chciałem powiedzieć, że ja mam takie nieodparte wrażenie, że świat jednak, znaczy ten świat przedmiotów, on dąży w kierunku jakiegoś takiego zamknięcia całkowitego, bo ostatnio kupiłem rower, który uwiódł mnie swoim wyglądem, designem, a jest tak zintegrowany, że tam się nic nie da samemu zrobić de facto i dowolna naprawa wymaga wizyty w salonie albo wysłania tego roweru producentowi. Czy te naprawy to jest jednak ta szansa, że zwiększą, jakoś umocnią naszą relację z przedmiotami i w związku z tym te technologie staną się trochę bardziej jednakowo zrównoważone?
A to jest ciekawe, że podajesz przykład roweru, bo mi się właśnie zawsze wydawało, że rowery są akurat tym typem przedmiotów, które przede wszystkim, jak to Agata nazwała, customizujemy i które już po kupieniu wymieniamy podstawowe części, począwszy od siądełka, a kończąc na napędzie, właśnie po to, żeby one stały się takie osobiste, własne, nasze i niepowtarzalne. Jak zastanowimy się, na czym polega różnica między telefonem a rowerem, to myślę, że ona jest przede wszystkim taka, że rower jest sam w sobie wartością, a telefon jest jednak tylko pewnym pośrednikiem. I tutaj kluczowe są te usługi, o których Agata wspomniała, że jeśli na to spojrzymy z tej perspektywy, to coraz więcej przedmiotów, którymi się otaczamy, są przedmiotami, które nas w pewnym sensie służą tylko do tego, żeby mieć dostęp do pewnych usług cyfrowych. I to jest zgodne też z trendem, o którym warto w tym kontekście wspomnieć, trendem do budowania modeli biznesowych na subskrypcjach i abonamentach. Dzisiaj można już nawet zamiast kupować kawę, to wykupić abonament na kawę i nie tylko w biurach, ale do domu i dostawać kawę na zapotrzebowanie w ramach abonamentu za stałą opłatą. To jest akurat przykład w obszarze takim klasycznie materialnym, ale jeśli zwrócimy uwagę na to, jak właśnie wykorzystujemy nasze telefony, to samo przenoszenie ze starego na nowy. Proszę zwrócić uwagę, jak ono już jest proste. To jest tak naprawdę tylko przelogowanie się, zalogowanie na nowym sprzęcie i on po chwili wygląda dokładnie tak samo jak nasz poprzedni telefon, dlatego że pełni dokładnie te same funkcje. Mamy tą samą tapetę, te same aplikacje, te same ustawienia. No musimy hasła wpisać ze względów bezpieczeństwa.
Z komputerami tak samo, prawda?
Tak, z komputerami dokładnie właśnie. To są telefony, to są komputery, tablety i za chwilę się okaże, że większość sprzętów, które działają w internecie rzeczy, czy w tym internecie też, czy urządzenia podłączone do internetu, które wykorzystujemy, są właśnie tylko takimi pośrednikami, a kluczowe są te usługi i tak naprawdę my jesteśmy przywiązani do tych usług, jesteśmy przywiązani do tych profili, tych naszych cyfrowych bliźniaków, jak to się często nazywa, których sobie tworzymy w tej cyfrowej rzeczywistości, a przedmioty materialne stają się tylko taką warstwą pośrednią, czymś, co zapośrednicza, czymś, co jest podstawą, ale jest łatwo wymienialną. I myślę, że to jest pewnym wyzwaniem, bo z jednej strony można mówić, ok, to dzięki temu nie będziemy się do nich zbytnio przywiązywać, no ale właśnie z tego powodu może być tak, że będziemy je o wiele łatwiej wymieniać, o wiele więcej ich produkować, wyrzucać i traktować w sposób bardziej lekceważący niż ten rower, do którego się przywiązujemy i go dopasowujemy do siebie.
Ja się cieszę, że znowu, Piotr, ad vocem poruszyłeś wątek abonamentów, bo to jest, uważam, przyszłość. I nie tylko w, nie wiem, telekomunikacji na przykład, do czego już jesteśmy przyzwyczajeni, ale w takich bardzo zwykłych, analogowych nawet produktach jest na przykład firma, która dżinsy na abonament właśnie sprzedaje, wypożycza, trudno powiedzieć, w każdym razie udostępnia. I wydaje mi się, że coraz więcej tych sprzętów mogłoby być rzeczywiście dostępnych w abonamencie. To ma sens na przykład przy takich produktach, które szybko tracą swoją użyteczność dla konsumenta, ale ważne, żeby były na przykład bardzo trwałe i dobre. Myślę na przykład o rynku różnych produktów dla dzieci, bo dzieci szybko wyrastają z rzeczy, natomiast oczywiście dbamy o ich bezpieczeństwo, chcemy, żeby te rzeczy były jak najlepsze. Więc można by powiedzieć, że po co kupować coś, można wynająć na przykład na rok i potem oddać. I teraz myślę sobie o tym, że tak, jest z jednej strony ryzyko, że w związku z tym będziemy mieć pokusę, żeby je szybciej wymieniać, ale z drugiej strony myślę sobie, że to przerzuca odpowiedzialność na, to tak Piotr właśnie a propos tego, co mówiłeś o tym zagrożeniu, że będziemy szybko je wyrzucać, czy tam wymieniać, ale z drugiej strony myślę sobie, że to przerzuca trochę odpowiedzialność na producentów, bo wtedy to jest ich jakby bolączka i ich cel, żeby stworzyć taki produkt, który jednak byśmy chcieli zatrzymać. I taki produkt, który jak do nich ostatecznie trafi z powrotem, to żeby można było go zrecyklować, a nie wyrzucać, no bo oczywiście producentom odpad się kompletnie nie opłaca.
Muszę powiedzieć, że musimy kończyć, a trudno jest to zrobić, bo ta dyskusja stała się na tyle paradoksalna, bo z jednej strony mówimy o tym, że mamy ten świat wirtualny coraz bardziej i jakby coraz bardziej idziemy w kierunku usług, a z drugiej strony jednakowoż coraz więcej potrzebujemy tych gadżetów, coraz chętniej je wyrzucamy, coraz częściej są jednorazowego użytku i coraz w ogóle więcej takich przedmiotów pozornie niezwiązanych z gadżetami, jak na przykład rower, jest integrowanych z tymi gadżetami. To mój rower to jest właśnie taki przypadek niestety, to jest elektryczny rower zintegrowany ze smartfonem. Ale już o tym nie będziemy rozmawiać, ponieważ nie zdołamy skończyć. Dziękuję Wam bardzo za tą dyskusję. Państwa i moimi gośćmi byli Agata Nowotny, socjolożka i badaczka designu oraz Piotr Stankiewicz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.